Dziękuję za zaproszenie do waszej wspólnoty. Dobrze, iż w Wigilię uroczystości Bożego Ciała chcemy pomedytować nad tajemnicą Eucharystii. Tak zatytułowałem tę konferencję: Eucharystia leczy i włącza w ofiary Jezusa, uczy ofiarowania się. Moi drodzy, wiele intencji, także ja dzisiaj taką mszę odprawiałem, wiele intencji mszy świętej dotyczy właśnie takiej prośby skierowanej do Boga o łaskę zdrowia. Jakiś czas temu zrodziły się takie duszpasterskie inicjatywy związane w parafiach z mszami świętymi o uzdrowienie. Zapytajmy się, czy Eucharystia uzdrawia? Mówiąc o uzdrowieniu w kontekście sakramentów, to myślę, że pierwsze nasze skojarzenie biegnie ku sakramentowi namaszczenia chorych, także i sakramentowi pokuty i pojednania. Ale ciekawe właśnie, iż w tej grupie sakramentów uzdrowienia katechizm Kościoła katolickiego również umiejscawia Eucharystię. Ten dokument odwołuje do świętego Ambrożego z IV wieku, który nazywa Eucharystię właśnie lekarstwem. Przywołam słowa z katechizmu. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie. Jeśli głosimy śmierć, to jednocześnie odpuszczenie grzechów. Jeśli za każdym razem krew wylewa się na odpuszczenie grzechów, powinien zawsze ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje winy. Ponieważ ciągle grzeszę, powinienem zawsze mieć lekarstwo. Kiedyś pamiętam, zanim został tutaj ordynariuszem, arcybiskup Andrzej napisał tekst do apostolstwa chorych, porównując Eucharystię do tabletki z krzyżykiem, która kiedyś, pamiętamy, była właśnie takim środkiem przeciwbólowym. I tak to nieraz też i na tej hostii jest ten krzyżyk. Myślę, że to skojarzenie ówczesnego biskupa częstochowskiego takie bardzo trafne. Eucharystia jako lekarstwo występuje też u innego ojca Kościoła z IV wieku, świętego Efrema Syryjczyka. Określa Chrystusa dokładnie jako lekarstwo życia. Z czym wiąże się to całościowe uzdrowienie nas, ludzi, przez Eucharystię? Od samego początku chrześcijańska tradycja dostrzegała analogię między uzdrowieniem z choroby z jednej strony, a zbawieniem, które przynosił Chrystus. Gdybyśmy otwarli łacińską Ewangelię, Wulgatę, to byśmy zobaczyli, iż na określenie zdrowia i zbawienia występuje jedno łacińskie słowo, salus. Salus to i zdrowie, i zbawienie. Jezus, przynosząc zdrowie, równocześnie też przynosi zbawienie. Tak też i określało wielu ojców Kościoła takim terminem Jezusa jako Christus Medicus. Ewangelie podają, że Jezus uzdrowił w cudowny sposób wiele osób z wielu chorób. Na przykład kobiety z Kafarną cierpiącą od 12 lat na krwotok. I te słowa Jezusa, twoja wiara cię, możemy tłumaczyć, ocaliła, uzdrowiła, padają bardzo często w Ewangelii. Wypowiada je to do pokutującej jawno grzesznicy, do jednego z 10 uzdrowionych, trędowatych Samarytanina, który przychodzi, by podziękować, a także do ślepca z Jerycha, któremu Jezus przywrócił wzrok. Jesteśmy cały czas w IV wieku. Kolejny wielki ojciec Kościoła, święty Augustyn, też lubił używać tego określenia na Chrystusa lekarz. Chrystus dał siebie jako lekarstwo upadłej ludzkości przez czynienie czegoś dokładnie odwrotnego do tego, co zrobili rodzice, pierwsi rodzice przez grzech. Jezus uniżył się sam w cierpieniu śmierci. Jezus, prawdziwy lekarz, stał się lekarzem doskonałym dla naszych ran. Mówił, gdybyś przyjął ciało i krew Chrystusa w odpowiedni sposób, stałbyś się tym, co otrzymałeś. Nasze upodobnienie się do Chrystusa, które rozpoczęło się na Chrzcie Świętym przez bierzmowanie, prowadzi nas dalej przez Eucharystię. Dlatego katechizm tak tłumaczy. Komunia Święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie komunii ciała Chrystusa zmartwychwstałego podtrzymuje, pogłębia, odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu, komunii eucharystycznej, chleba naszej pielgrzymki aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako wiatyk. Bardzo wyraźnie doświadczyłem to jako kapelan szpitala tymczasowego w czasie epidemii, iż ludzie pragnęli nie duchowej komunii świętej, ale materialnej. Nieraz to się tam naprawdę dokonywało takie cudowne rozmnożenie tego chleba, żeby wszystkim starczyło, bo wielu pragnęło przyjąć tą materialną komunię świętą. A wiatyk, o którym mówi tutaj katechizm, to ta komunia święta, via, droga na wieczność. Dane mi było towarzyszyć umierającej misjonarce miłości, siostrze Konstancji, którą bliżej poznałem właśnie tam w szpitalu. Biedaczka zachorowała na tą odmianę hinduską tego wirusa. Była to totalnie sama i bardzo pragnęła właśnie sakramentów świętych. Pan Bóg sprawił, już wyszła z tego szpitala i zmarła rok później. Siostry prosiły, abym wieczorem jeszcze jedną mszę przy jej łóżku odprawił. Wydawało się, iż jest nieświadoma. I na moment komunii świętej, był to formularz mszy świętej o świętym Józefie, patronie dobrej śmierci, gdy wypowiadałem słowa: sługo dobry, wejdź do radości Twego Pana, siostra Konstancja zmarła. My przyjmowaliśmy komunię świętą w znaku sakramentalnym. Ona spotkała się z Chrystusem twarzą w twarz właśnie w tym, a nie innym momencie. Takie to, myślę, jeśli tak można powiedzieć, łaska dla nas wszystkich. Wielka tajemnica. Bóg, który sprawia, czy siostra Konstancja, która czeka na ten moment. Myślę, że jedno i drugie tu się spotkało. Niemniej dokładnie w tym momencie, kiedy był czas Komunii Świętej, ona od nas odeszła. Chrystus staje się lekarzem naszego człowieczeństwa przez ofiarowanie i dar siebie samego. Najpierw we wcieleniu, a później przez cierpienie i ukrzyżowanie. Misterium paschalne, śmierć Chrystusa na krzyżu, a także zmartwychwstanie, przez które jesteśmy całkowicie uzdrowieni, to znaczy zbawieni od grzechu i od śmierci, uobecnia się w sposób bezkrwawy podczas Eucharystii. Eucharystia nie oferuje nam łatwego uzdrowienia. Oprócz uzdrowienia Eucharystia ma nade wszystko charakter ofiarniczy, to przez nią Jezus pragnie zaangażować nas w swoją ofiarę, dar z siebie samego. W adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis Benedykt XVI podkreśla, że przykazanie Jezusa dane nam podczas ustanowienia Eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy, to czyńcie na moją pamiątkę, zawiera w sobie nie tylko powtarzalną celebrację tego sakramentu, lecz w swojej największej istocie samą Eucharystię. Czytamy tam: przez ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy Jezus nadał temu aktowi ofiary trwałą obecność. Zapowiada on swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając już w owej godzinie swoim uczniom siebie samego w chlebie i winie, swoje ciało i swoją krew jako nową mannę. Eucharystia włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy w sposób statyczny Logos wcielony, ale zostajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary. Co to oznacza? Że Eucharystia włącza nas w akt ofiarowania się Jezusa. By szukać odpowiedzi na to pytanie, zastanówmy się wpierw nad naszą postawą w życiu ofiarowania. Współczesne rozumienie miłości jako daru bezinteresownego dla drugiego, czyli ofiarowanie siebie drugiemu, mocno ukute na Soborze Watykańskim II, mające źródło w tym biblijnym agape, staje się coraz mniej zrozumiałe, a przez to coraz bardziej kontrkulturowe. Czy dzisiaj młodzi ludzie, zawierając sakrament małżeństwa, myślą, że wchodzą w akt ofiarowania się drugiemu, ofiarowania dosłownie wszystkiego, czasu, pieniędzy, umiejętności, ciała, że poświęcają się drugiemu? Czy rozumie się macierzyństwo, ojcostwo jako ofiarowanie się, spełnienie się w powołaniu? A przecież w chrześcijańskim rozumieniu miłość to dar z siebie i nie sposób żyć bez poświęcenia się drugiemu. Obrazem może być świeca, która spala się, ale nie wypala się. Nieraz słyszymy podpowiedzi, aby realizować życie przez spełnianie się. Chrześcijaństwo mówi tak, mówi o drodze do doskonałości, a tą doskonałością, spełnieniem jest właśnie ofiarowanie się drugiemu. Tego uczył Chrystus i tego uczyła Matka Najświętsza. Dosłownie w ostatnim czasie, w związku z przygotowaniem kolejnego numeru miesięcznika Apostolstwo Chorych, coraz głębiej poznaję życie mojego drugiego patrona, świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Byliśmy w poniedziałek w Harmężach. To zaledwie 40 minut drogi samochodem stąd. Tam można zobaczyć niezwykłą, trudną, ale jakże ważną wystawę o pewnym więźniu, który 50 lat po wyjściu z Auschwitz zaczął malować to, co widział przez 5 lat pobytu w Auschwitz, łącznie z życiem właśnie, świadectwem życia świętego Maksymiliana. To się zaczęło u niego przez to, gdy dostał udaru, odblokowało go to jednym z tym właśnie tym przywiązanym rylcem do ręki, zaczął malować. Był po Akademii Sztuk Pięknych. I to, co niezwykłe, jest to, jak pokazuje z jednej strony dramatyzm tego, co się działo w Auschwitz, a z drugiej strony wiarę, że w tej niezwykle ciężkim miejscu był Chrystus. Zwłaszcza dokonało się to przez świętego Maksymiliana. my znamy oczywiście koniec jego życia, ale niezwykła jest jego ta cała historia życia, ten początek. Ojciec profesor Kijas w wywiadzie, który dane mi było wczoraj właśnie zrobić w Krakowie z nim na temat świętego Maksymiliana, on mocno podkreślił to jego pragnienie świętości. On, gdy go pytałem o maryjność Maksymiliana, on powiedział, nie, on najpierw był chrystocentryczny, najpierw patrzył na Chrystusa, a Maryja była tą najdoskonalszą dla niego drogą do Chrystusa. Chciał być bardzo zjednoczony z Panem Jezusem. Tylko jedna droga była, mocno się zastanawiał, nawet już wyjść z zakonu, czy tą drogą nie podążać w życiu, a mianowicie zaangażowania się jako żołnierz w obronę naszej ojczyzny. Wówczas matka przyszła, akurat mówiła mu o tym, żeby został w tym powołaniu. I odkrywał właśnie tą swoją drogę świętości jako powołanie, jako połączenie swojej woli, małe w, z wolą Boga. I znowu pytam ojca Kijasa o ten wielki akt ofiarowania się w niewolnictwie Matce Najświętszej. On mówi, nie, to jest prosty akt, który najpierw Maryja uczyniła, oto ja służebnica Pańska. W tej drodze trzeba widzieć właśnie też tą drogę maryjności świętego Maksymiliana. On dążył do tej świętości przez całkowite ofiarowanie siebie. I tak, że gdy Niemcy przyszli do Niepokalanowa, zaczął uspokajać swoich współbraci. I chodźcie bracia, będziemy mieli okazję do tego, by znowu misyjnie działać. Będziemy mieli tą możliwość za darmo mieszkać. I on autentycznie tą drogę misyjności, działania właśnie na rzecz właśnie Niepokalanej realizował w obozie. A gdy obleciała jak błyskawica wieść o tym, co on zrobił, ofiarował całkowicie swoje życie za Franciszka Gajowniczka, wiele osób tam, więźniów, podjęło decyzję, że nie będzie popełniała samobójstwa, bo pokazał wielkość, godność człowieka. Pytałem ojca Kijasa, czy on to zrobił, bo miał to pragnienie męczeństwa? Nie. On po prostu widział człowieka, ojca, który jest w potrzebie i trzeba było jemu to pomóc. I ten akt taki intuicyjny, w ciągu kilku sekund, który musiał podjąć taką decyzję niezwykle heroiczną, wykuł, można powiedzieć, przez całe życie, mając to niezwykłe pragnienie świętości, właśnie w tym wymiarze ofiarowania się za drugiego. Bliska mi jest, z racji studiów, teologia ofiary. Poznałem ją bliżej dzięki francuskiej szkole duchowości. XVII wiek. Chciałbym kilka słów na temat tej niezwykłej duchowości ofiary, bo ona nie tylko dla kapłanów jest bliska, ale myślę, że dla nas wszystkich, dla wszystkich chrześcijan droga ofiary. Ona różni się od tego, co później Sobór Watykański II powiedział. Dlaczego? Bo w tamtym czasie trzeba było odpowiedzieć Marcinowi Lutrowi na jego wizję kościoła, kapłaństwa i dlatego nie można było mówić na temat kapłaństwa wspólnego, chrzcielnego. Sobór Watykański II jak gdyby pełnię drogę ofiarowania się przez kapłaństwo chrzcielne. Jeden z autorów tej francuskiej szkoły duchowości, ksiądz Jan Jakub Ollier, nie pisze wprost o kapłaństwie chrzcielnym, ale przedstawia pewne intuicje. I te intuicje właśnie później rozwinie Sobór Watykański II. Według niego każdy ochrzczony, nie tylko kapłan, powinien żyć duchem ofiary Chrystusa, składać siebie w ofierze Bogu. Ksiądz Olje widział także w nawiązaniu do teologii świętego Pawła Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, w którym wszyscy i kapłani, i świeccy powinni żyć tą duchowością ofiary. To bliskie jest już właśnie apostolstwu chorych. Przełożę tą, można powiedzieć, taką wielką teologię na konkret życia w nawiązaniu do pewnego kapłana, bliskiemu mojemu sercu, już nieżyjącemu, który był przyjacielem mojego poprzednika, mianowicie mówię o księdzu Janie Klemensie. Był proboszczem przez ponad 30 lat w U Świętej Anny w Katowicach, w Nikiszowcu. Żył mocno duchem ofiary i dzielił się kiedyś taką swoją prywatną duchowością eucharystyczną. Ona wyrażała się w tym, iż podczas mszy świętej, gdy ją sprawował w tym najważniejszym momencie, podczas przeistoczenia, wypowiadał w duszy nie na głos modlitwę koronki do Bożego Miłosierdzia. A mianowicie, gdy dźwigał hostię, wypowiadał słowa: Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ciało Pana naszego. Gdy unosił krew pańską, modlił się: Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci krew Pana naszego. A gdy dwukrotnie klękał w duszy, modlił się: Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci siebie na przebłaganie za grzechy moje i całego świata. Mocno zaangażowany kapłan w parafii, a potem, gdy już był przykuty do łóżka, chłonął to, co mu też przynosiłem, w sensie intencji, w sensie pytań do niego, do rady. On chętnie to czynił i właśnie duchowo to wszystko wiązał z Eucharystią i ofiarował Panu Bogu. Gdy dzisiaj powraca słusznie temat zaangażowania świeckich w życie Kościoła, gdy mówi się o kapłaństwie wspólnym, właśnie o tym kapłaństwie chrzcielnym, warto, abyśmy dobrze rozumieli to nasze wspólne kapłaństwo. Wielu rozumie tę współodpowiedzialność jako władzę jako czysto ludzką w Kościele. A tu nie o to chodzi. Tu chodzi o duchowość. Chodzi o to, że my wszyscy, i kapłani wyświęceni, i wszyscy ochrzczeni, jesteśmy wezwani na drogę duchowego ofiarowania się. Tym różnimy się, że kapłani sakramentalni przez przyjęcie sakramentu święcej sprawują najświętszą ofiarę, ale wszyscy jesteśmy włączeni w tą drogę duchową ofiarowania siebie. I to może dokonywać się przez każdy moment naszego życia. To jest niezwykłe, że jesteście tutaj, o tej porze, tutaj w kaplicy, po całym dniu pracy, zmęczeni, a jednak jesteście tu. I nieraz nie rodzą się w nas jakieś takie wyższe, może jakieś takie emocje, jakieś takie, ale dajemy Panu Jezusowi podczas mszy świętej to, czym żyliśmy w ciągu całego dnia. Ja dzisiaj przygotowywałem rekolekcje apostolstwa chorych, które też odbędą się w Kokoszycach. Panie Jezu, to Ci daję na tej Eucharystii. Przychodzicie na Eucharystię również z całą swoją pracą, z wszystkimi relacjami, które w tym dniu się dokonały. Dajemy to Panu Jezusowi i prosimy właśnie, by przemienił to w swoje ciało i krew Pana Jezusa. Uczestnicząc więc w najświętszej ofierze, mamy udział nie tylko w zmartwychwstaniu Jezusa, ale także w Jego cierpieniu i śmierci, a więc w krzyżu. Przez nasz udział w Eucharystii Chrystus może w wyjątkowy sposób powołać nas do udziału w swoim życiu, także w tej ofierze, także w cierpieniu. Bo gdy realizujemy nasze życie w tym kluczu powołania, tak jak w przypadku świętego Maksymiliana, przez wiele trudności, to jest ten krzyż. Niezwykłe znowu, co ojciec Kijas wczoraj powiedział, gdy pytałem go o chorobę świętego Maksymiliana, miał gruźlicę. On powiedział, że on niejako właśnie to wszystko włączył, także i chorobę w tą misję, którą realizował, także w pewnym sensie on przemógł tą chorobę, by móc realizować to, do czego go powołał Pan Jezus. A jeden z takich rysów jego duchowości była niezwykła pokora i posłuszeństwo. Nigdy nic nie zrobił bez zgody przełożonych, a był, niejako mówiąc to takim współczesnym językiem, namolny w różnych sytuacjach, przychodził, prosił i gdy uzyskiwał zgodę, wtedy wypełniał. Łącznie z tym, jak to bracia uczyli się japońskiego, gdy zakładał niepokalanów w Japonii. To włączenie się w życie i w to cierpienie Jezusa w sposób szczególny jest widoczne u męczenników. Wspominam właśnie świętego Maksymiliana. Ale to także ma miejsce w apostolstwie chorych. Jakiś czas temu zamieściliśmy w miesięczniku świadectwo dla mnie osobiście niezwykłego kapłana, który już obecnie jest zaintubowany, ponad 30 lat ksiądz z diecezji warmińskiej, ksiądz Andrzej Preuss, był proboszczem w Szczytnie, ksiądz profesor Marian Machinek z Orzesza nieraz właśnie do niego przyjeżdża i też opowiada o jego życiu. Przywołam obszerny fragment świadectwa księdza Andrzeja Preussa. Od 30 lat jestem księdzem rzymskokatolickim, a od ponad 4 lat jestem chory na stwardnienie rozsiane boczne. Moja choroba rozwija się, teraz już nie mam żadnej władzy nad rękami, nad nogami i nie mówię. Za to dobrze słyszę i widzę. Odczuwam to tak, jak gdyby układ nerwowy, ruchowy wygasł, ale układ nerwowy, czuciowy jakby stawał się coraz bardziej wrażliwy. Także każde niespodziewane dotknięcie albo klepanie sprawia mi coraz większy ból, ale są długie chwile, gdy nic mnie nie boli. Pierwsze doświadczenie to to, że ciało działa zupełnie inaczej niż dusza. Oczywiście, że to wiedziałem w teorii, ale to nie to samo, co doświadczenie. To tak, jakbym żył poza ciałem. Może najistotniejsze jest to, że nie odczuwam bólu, ale czuję się bardzo wolny, nawet gdy bardzo męczy kaszel, który zazwyczaj utrudnia kontakt. Tym niemniej w moim wnętrzu jest bardzo dużo pokoju i wolności. Myślę, że ponieważ jestem wierzący, to mam zupełnie inną perspektywę. Dla mnie to życie zmienia się, ale się nie kończy. Czuję, że ta choroba ma głębszy sens i bez kłopotu się z nią godzę. Natomiast gdybym nie miał przed oczyma Pana Boga i życia wiecznego, to najprawdopodobniej byłbym na skraju depresji i choroby psychicznej. Tak uważam i może z tego powodu nie czuję się nieszczęśliwy. Przeciwnie, jestem w tej całej chorobie kompletnej bezradności szczęśliwy. Nie, żeby mi to pasowało. Nie potrafię też podać logicznych powodów. Dla mnie to Pan Bóg. Nie znajduję innych powodów. Jeśli myślicie, że jestem bardzo święty, to proszę mi wierzyć, że nic bardzo bardziej mylnego. Być może przede mną bardzo trudny czas, ale na razie nie brak mi pociech. Był dobrym kapłanem, dlatego został w tej parafii, gdzie był proboszczem i wielu mu pomaga. Jestem ludziom, pisze dalej, bardzo wdzięczny. Każdej nocy ktoś mnie przewraca na boki i dozoruje w razie oddawania moczu i w dzień są przy mnie i zmieniają pozycję rąk i nóg i ocierają buzię, bo mam ślinotok i bardzo z buzi leci ślina. Przywołane świadectwo ksiądz Andrzej pisał równo tydzień. Z racji tego, że jego ciało jest całkowicie bezwładne, może komunikować się za pomocą tak zwanego cyberoka. Na monitorze ma klawiaturę i zaznacza poszczególne litery swoim okiem. Łączą się wyrazy, zdania i tak powstaje tekst. W ostatnich tygodniach niestety został podłączony do respiratora. I kończy tą swoją wypowiedź. Tak sobie myślę, że jeśli ktoś był przed chorobą zadowolony i doświadczył siebie jako człowieka szczęśliwego, to choroba nie jest w stanie tego zmienić. Nie może tego odebrać. Jeśli ktoś przed chorobą miał trudności z odnalezieniem sensu życia, to choroba może pogłębić ten stan. Pewien biskup powiedział niedawno: Pan Jezus nie ratuje od krzyża, ale przez krzyż. Bardzo czuję te słowa. Ksiądz Andrzej mocno żyje Eucharystią, tym duchem ofiary. Gdybym nie miał tej wiary, byłby w depresji. Ma świadomość zbliżającej się śmierci. Łączy to wszystko z Panem Jezusem. Dzieje się to zwłaszcza podczas Eucharystii. Mówiąc o tej postawie ofiarowania, uczymy się tego właśnie podczas najświętszej ofiary. Nie myślimy tylko jedynie o cierpieniu. Warto mieć tę duchowość oczywiście z tyłu głowy, ale my przychodzimy właśnie na tę Eucharystię z całym naszym życiem. Pokazuje to pewna boliwijska mistyczka Catalina Rivas, która podczas mszy świętej miała szczególne takie mistyczne wizje. Widziała aniołów podczas przygotowania darów, którzy przynosili do ołtarza wszystkich, byli to aniołowie osób uczestniczących we mszy świętej, dary. I mówi tak: były trzy grupy aniołów i trzy postawy wiernych. Aniołowie niosący złote misy pełne światła. Pierwsza grupa. I tłumaczy to tak: to aniołowie osób, które świadomie ofiarują Bogu swoje intencje, cierpienia, radości, nadzieje i modlitwy. Druga grupa to aniołowie idący z pustymi rękami. To aniołowie ludzi, którzy niczego nie ofiarują, choć są obecni na mszy, nie angażują serca, nie składają Bogu żadnych intencji. I trzecia grupa, aniołowie smutni, z oczami spuszczonymi. To aniołowie osób, które przyszły z obowiązku, tłumaczy, bez pragnienia uczestniczenia, czasem wręcz niechętnie. Wizja właśnie ta podkreślała, że msza święta nie jest jakąś zewnętrzną widowiskiem, zewnętrznym widowiskiem, ale modlitwą, w której wszyscy uczestniczymy. Właśnie o tym ostatnio mówił Leon XIV, by zaangażować się duchowo w mszę świętą. I właśnie powtarzam, ten duch ofiary jest tym, co szczególnie nas wszystkich tutaj łączy. Od samego początku chrześcijaństwa pamiętano przy sprawowaniu Eucharystii o chorych, szczególnie o umierających. Tu w tym względzie są ważne słowa Pana Jezusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I to, co ciekawe, właśnie już przechodząc do uroczystości Bożego Ciała, że ta uroczystość, znaczy procesja Bożego Ciała ma swoje źródło właśnie w duszpasterstwie chorych. Od VII wieku zaczęły się pojawiać uroczyste procesje z wiatykiem. Chory umierał i wzywano kapłana. I ksiądz nie niósł Najświętszego Sakramentu gdzieś tutaj w kieszeni, ale były to uroczyste procesje. Ja tu pamiętam, ówczesny wikary, obecny już też proboszcz, uczył mnie tego tu w Katowicach. Grzesiu Bork, obecnie proboszcz w Mikołowie, był wtedy odpowiedzialny za ministrantów. Byliśmy wikariuszami razem w Przemienieniu. I on wprowadził, opiekując się ministrantami, że gdy jest wizyta u chorych w tą pierwszą sobotę miesiąca, to ksiądz, przede wszystkim w pełnym rynsztunku ubrany, ale z nim idą ministranci. Ministranci niosą świece. Jeden trzyma dzwonek. I tak żeśmy przez Stawową w Katowicach przechodzili. Robiło to wrażenie. Reakcje ludzi też na to, jak ksiądz szedł. No ale później to doczytałem, no że przecież tak to kiedyś było. Że właśnie tak uroczyście niesiono chorym komunię świętą, czy tutaj jest mowa o wiatyku. Jest mowa o tym w Reims we Francji. Na czele niosiono krzyż, światło i kadzielnicę. Z biegiem czasu pojawił się mały dzwonek. No i tak się rozpoczęła właśnie procesja Bożego Ciała. Warto przywołać piękne słowa Soboru Trydenckiego, które zapisane są w dekrecie o Najświętszym Sakramencie z 1551 roku. Noszenie świętej Eucharystii do chorych i w tym celu staranne przechowanie jej w kościołach nie tylko jest bardzo słuszne i rozumne, ale bywało nakazywane na wielu soborach, czyli wcześniejszych, i należy do najstarszych zwyczajów Kościoła katolickiego. Dlatego też Święty Sobór postanowił zachować ten zbawienny i potrzebny nakaz. To był moment, kiedy właśnie odkrywano tą duchowość eucharystyczną. Jakoś szczególnie właśnie tą bardziej wcześniejsze wieki. Był to czas, gdy czczono świętych, relikwie, a właśnie potem następuje jak gdyby przesunięcie akcentu na realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Momentem kulminacyjnym rozwoju pobożności eucharystycznej stało się właśnie ustanowienie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą nazywamy uroczystością Bożego Ciała. Po łacinie transiturus. To słowo, sam to niedawno odkryłem, to nie taki mądry jestem, ale właśnie to ostatnio właśnie odkryłem, oznacza to słowo ten, który ma przejść, który będzie przechodził, zamierza przejść. To imię słów przyszły, czynny od łacińskiego czasownika transire. Przechodzić, przemijać, przenikać, przekraczać. A więc mamy tutaj Chrystusa w wizji tej, która przyjdzie ostatecznie w chwale, ale równocześnie to już jest zapowiedź właśnie tego przejścia Jego w procesji Bożego Ciała. Po raz pierwszy uroczystość tę świętowano w Liège w Belgii w 1246 roku na polecenie miejscowego biskupa Roberta. W tym roku obchodzimy 780 lat od tego wydarzenia. Mamy taką znajomą, mocno zaangażowaną religijnie osobą, również z parafii Zniekiszowca z Katowic, która mieszka w Belgii i która opowiada, że tam pozostały jeszcze właśnie te procesje Bożego Ciała. Dla mnie szokiem było, gdy mieszkałem przez jakiś czas we Francji, że tam nie ma procesji Bożego Ciała. nie ma możliwości wyjścia na ulicę. Polacy oczywiście wymyślili to w Polskiej Misji Katolickiej, że teren danego kościoła powiązany ze szkołą, w środku było boisko, to należy prywatny teren do kościoła, dlatego w czterech rogach tego boiska Polacy zrobili cztery ołtarze Bożego Ciała. We Francji publicznie nie można wyjść z Najświętszym Sakramencie, a przecież tam to się rodziło. Tam się rodziła właśnie ta uroczystość Bożego Ciała. My dzięki Bogu mamy właśnie tę jeszcze możliwość. Osobą mocno zaangażowaną w ten rozwój Bożego Ciała był papież Urban. Jacques Pantelon Strua, dane mi było właśnie być w jego kościele. On był kierownikiem duchowym Julianny, siostry zakonnej ze zgromadzenia Augustianek, która prowadziła, czy to zgromadzenie prowadziło hospicjum dla trędowatych. I ona pod wpływem wizji mistycznych, gdy Jezus nakazywał ustanowienie właśnie tego święta, zachęcała kapłanów, by to uczynili. Proboszcz był świadkiem tego, został papieżem i później wprowadził na cały Kościół właśnie tę uroczystość Bożego Ciała. Dla mnie to niedawno właśnie było niezwykłym odkryciem, że to właśnie przez duszpasterstwo chorych, przez niesienie komunii świętej do chorych właśnie rozwinęła się później uroczystość Bożego Ciała, gdzie w większości krajów Europy Zachodniej już niemożliwe jest wyjście na zewnątrz z Najświętszym Sakramentem, a my w Polsce mamy jeszcze taką możliwość. Moi drodzy, i na koniec taka niecodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, o której słyszałem. Nie byłem świadkiem, tylko słyszałem o niej. Mówił mi o niej szafarz Komunii Świętej, który jest dyrektorem hospicjum archidiecezjalnego. 30-kilkuletnia pacjentka, której nie po drodze było z Panem Bogiem. Po zachęcie, by wyspowiadała się, to odmówiła. Zaczęto modlić się nad nią. Była świadoma kończącego się jej życia. I w pewnym momencie właśnie ten świecki człowiek, szafarz, zaproponował niecodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Zaproponował jej, że zostawi na biurku przy jej łóżku komunię świętą. Czy zgadza się na to, żeby właśnie Pan Jezus był przy niej i że w każdym momencie, kiedy ona go o to poprosi, to on przyjdzie i weźmie ten Najświętszy Sakrament. Poprosił personel medyczny, żeby na ten czas nikt nie wchodził do pokoju, gdzie leżała. No i tak rozpoczęła się ta niezwykła jej modlitwa, która później okazała się głęboką walką duchową, przez którą ona przechodziła. I to się dokonało bezpośrednio między nią a Jezusem w Najświętszym Sakramencie, bez jakichkolwiek zewnętrznych osób, które jakoś tam nakierowywały ją na Chrystusa. I dopiero po godzinie poprosiła szafarza, by wziął komunię świętą i ta jej modlitwa zaowocowała prośbą jej o sakramenty, o spowiedź, o namaszczenie, właśnie też o komunię świętą i spokojnie po jakimś czasie odeszła do wieczności. Wyczuwamy tutaj te tematy, uzdrowienie, ofiarowanie. Dużo było mowy o tym, o umieraniu, ale właśnie na ten czas, na ten moment, kiedy człowiek odchodzi do wieczności, najbardziej potrzeba tego uzdrowienia duszy, najbardziej potrzeba uzdrowienia serca, by być gotowym na to spotkanie. Oczywiście to są skrajne momenty, może bardziej chwytające za serce, ale wracam do tego, co w naszym obecnym życiu jest, że my przed Panem Jezusem nie musimy stawać na palcach, patrzymy na Niego, który jest obecny w Eucharystii, jest kruchy, jak my. My jesteśmy krusi, nieraz bardzo zmęczeni, nieraz spać nam się chce, ale my przychodzimy z tym wszystkim, co w naszym sercu, do Pana Jezusa. I dosłownie na koniec ta szczególna modlitwa, która tam w tym XVII wieku się zrodziła, ona jest szczególnie proponowana kapłanom, ale myślę, że ona jest taka prosta w swojej konstrukcji, że może być także i naszym udziałem. Mianowicie tak zwana medytacja sulpicjańska od świętego Sulpicjusza, kościoła świętego Sulpicjusza, wymyślił to ksiądz Jan Jakub Olier, formator kapłański z XVII wieku. I uczył tak, trzy części tej modlitwy. Pan Jezus przed oczyma, Pan Jezus w sercu i Pan Jezus na dłoniach. Czyli adoracja Pana Jezusa, kontemplacja i ofiarowanie siebie. Życie pokazuje, że dosłownie w każdej sekundzie naszego życia możemy siebie ofiarować. Kiedy człowiek jest najbardziej też jeszcze właśnie przybity do, czy przygwożdżony do wózka inwalidzkiego, czy do łóżka, także wtedy człowiek może ofiarować siebie całkowicie Bogu. A święty Maksymilian uczy właśnie, że dla niepokalanej to można wszystko zrobić, na dalsze części świata zajechać, milionowe nakłady rycerza niepokalanej można drukować dla niej, bo to jest dzieło Boże, bo to jest powołanie, w którym uczestniczymy, a tym rdzeniem tego jest nasza więź z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Dlatego idźmy jutro na tą procesję Bożego Ciała. Bardzo dziękuję.